jednego.
Cześć, to audycja Jeden na Jednego. Michał Fila przy mikrofonie, a ze mną w studiu
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Zaczniemy od trochę nietypowo, bo nie od piłki nożnej, od piłki ręcznej. Mianowicie Polacy wspaniale sobie poradzili z faworyzowanymi Francuzami, aktualnymi mistrzami olimpijskimi, mistrzami Europy, mistrzami świata. No i panowie, no, czy można było zagrać lepiej ten mecz?
No, nie wydaje mi się, że mogli zagrać lepiej, tym bardziej ja osobiście nie spodziewałem się po nich aż takiego zwycięstwa, bo jednak to mecze poprzednie z Macedonią i z Serbią kończyły się tylko jednobramkowym zwycięstwem, więc trochę się obawiałem tego meczu, tym bardziej, że Francuzi mocna drużyna. I do tego bardzo utytułowana ostatnio.
Czyli ja w ogóle jestem zdegustowany, no bo co to jest za mecz, że nie wygraliśmy tylko jedną bramką, tak? Zrobiliśmy sobie przewagę 4-5. Jak to się oglądało tą pierwszą połowę? No, jestem zniesmaczony tym, co zobaczyłem.
Rzeczywiście, nawet oficjalny profil na Facebooku Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej dodał po meczu z Serbią, kiedy to wygraliśmy jedną bramką, że mecz z Francuzami podobnie. Spokojnie Polacy i tak wygramy jedną bramką, więc nie ma czym się w ogóle przejmować. A tu panowie zaskoczyli, wygrali aż 6. Sukces.
Bardzo fajnie to porównywali dziennikarze później Polsatu, że to jest taki sam sukces, jak odnieśliśmy nad Niemcami, tak, jeżeli chodzi o piłkę nożną. No tylko siatkarze nie pokonali mistrzów świata, no bo sami są mistrzami świata, więc ciężko, żeby sami tutaj Polska A z Polską B musiała się zmierzyć, ale myślę, że to jest porównywalny sukces do tego, jaki mieliśmy tutaj nad reprezentacją Niemiec, prawda?
Myślę, że nawet większy, bo tutaj oni pokonali faworytów już w trakcie turnieju.
Tak, tak. No to tak, to
były piłka nożna dopiero w eliminacji, dlatego...
Rzeczywiście, no Francuzi, no to tak potężna reprezentacja w piłce ręcznej, jak Niemcy w piłce nożnej i tutaj nigdy nie można ich lekceważyć. No i pytanie, czy Francuzi właśnie nie zlekceważyli naszej drużyny, mimo że zdecydowanie jest wyżej w notowaniach niż analogicznie polska reprezentacja w piłce nożnej.
Znaczy myślę, że tutaj duży był aspekt psychologiczny, bo wielu piłkarzy ręcznych, oni nie byli tutaj faworytami w tym meczu, więc też troszkę tutaj zagrali sobie na luzie, tak? Widzieliśmy te akcje, no polska reprezentacja stoi przede wszystkim bramką i silną obroną, tak? My w trakcie jednego meczu potrafimy mieć 2 karne, 3 karne, a drużyna przeciwna ma na przykład ich 8-10, tak? No bo my gramy twardo w obronie, mamy wybitnych bramkarzy, bo to trzeba przyznać, czy tutaj Wyszomirski, czy Szmal. Więc tutaj myślę, że tutaj na ataku przede wszystkim jakby zeszła ta presja, bo jeżeli taki Krajewski nie rzucił gola w meczu z Macedonią, no to był zawód, ale jeżeli on nie trafił z meczów z Francją, no to tak naprawdę nic by się nie działo i myślę, że tu ten aspekt zadziałał, no i też trzeba przyznać, że wyjątkowo Francuzom nie szedł ten mecz, no bo obijali bramkę strasznie, tam co chwilę była słupek, poprzeczka, więc też widać, że taki, no myślę, że tutaj zadziałał bardzo aspekt psychologiczny.
No i rzeczywiście w Polaków polską reprezentację typowało się do przynajmniej półfinału Mistrzostw Europy w piłce ręcznej, a teraz chyba spokojnie możemy myśleć o finale i tak trochę łezka wokół się kręci, mając na myśli poprzednie Mistrzostwa Świata w Katarze, kiedy to no niestety przegraliśmy z pieniędzmi, z sędziami. No i wtedy, gdybyśmy zagrali z Francuzami, być może dziś startowalibyśmy z pozycji aktualnego Mistrza Świata.
No tak, ale nie ma tutaj już rozdrapywać starych ran. Ważne jest, że teraz chłopakom się udało, grają świetnie. Następny mecz z Norwegami, który może być dość trudny, może nawet trudniejszy od tego z Francuzami, bo przecież Norwegowie, którym nie dawano zbyt wiele szans, są obecnie nazywani czarnym koniem tych zawodów.
Tak, i trener właśnie Norwegów bardzo to podkreśla, że my tutaj nie przyjechaliśmy po medal, my chcemy zrobić niespodziankę.
Tak, także ten mecz będzie na pewno bardzo ważny, możliwe, że dużo, dużo trudniejszy nawet niż ten z Francuzami, bo Norwegowie właśnie tak jak tutaj Michał wspominał, oni grają na takim luzie, bo od nich się więcej nie wymagało niż to, że w ogóle wyjdą z grupy, a że wyszli z takim dorobkiem, no to już jest dla nich wielki sukces.
No i też myślę, że fakt ważny odnotowania to jest brak Islandii, tak, że tutaj taka drużyna z takim dorobkiem, z takimi piłkarzami zakończyła ten turniej na 4. miejscu, chociaż przy obecnej strukturze tak naprawdę ciężko było sobie wywalczyć awans, ponieważ tak naprawdę jeden słaby mecz już mógł zadecydować o tym, że naprawdę klasowe drużyny mogły odpaść, no ale wiemy, zawsze tak jest na takich imprezach, jeżeli mamy mało grup, mały podział, tak, bo mamy tylko 4 grupy po 4 drużyny, no to ci powiedzmy faworyci, czy te dobre drużyny, no zawsze muszą odpaść już w grupach, tak? Tak samo będzie na Mistrzostwach Świata, chociaż nie, na Mistrzostwach Świata w piłkę nożną tam jeszcze z trzeciego, nie no, ta sama sytuacja, tak? Czego można miejsca wyjść. Więc myślę, że też będziemy mówić tutaj o jakimś zaskoczeniu, bo zawsze jakaś dobra reprezentacja tej grupy zostanie. No i to jest chyba najsmutniejsze.
Ja wiem, czy najsmutniejsze, dzięki temu mamy więcej emocji w grupach, bo z reguły się mówi, oczywiście, że faza grupowa jest mało ciekawa i to jest choćby, jak nieraz przecież mówimy o Lidze Mistrzów, no mamy gdzieś te dwa klasowe zespoły, typu Bayern Monachium, Manchester City, a cała reszta...
No, nie, na pewno uniknęliśmy tych meczów o pietruszkę, tak? Taka Macedonia z Serbią, mimo dwóch porażek na początku, dalej walczyła o awans, tak? I nawet w przypadku remisu dalej było ważne, kto strzeli chociażby ile bramek, tak? Więc myślę, że no, na pewno uniknęliśmy tych meczów o pietruszkę.
To bardzo... nie obyło się przecież już bez skandali, bo trener reprezentacji Szwecji po meczu swojej reprezentacji, kiedy to na arenie prezentowały się trzy liderki z Gdyni, czyli z Trójmiasta, powiedział, że to jest straszliwe uprzedmiotowienie kobiet i to jest żenada, że w ogóle coś takiego dzieje się na imprezie tej rangi.
Tak, a potem się wycofał.
Po czym dziewczyny z Gdyni wypowiedziały się oficjalnie, że one uważają się za takich same sportsmenki jak lekkoatletki z Olimpiady. One też tam w skąpych strojach biegają, dlatego nie widzą problemu i Szwedzi się wycofali.
Ja myślę, że Szwedzi mają w ogóle problem na tle kobiet, więc może przemilczymy to. Przemilczmy to, bo szkoda komentować. Jest fantastyczna atmosfera na trybunach. Nasi wspaniali reprezentanci grają nieprawdopodobnie, no i tylko się cieszyć. No i teraz pytanie, złoto jest osiągalne przy takiej dyspozycji?
W tym momencie uważam, że jak najbardziej.
No, fantastyczny na pewno dorobek punktowy już w tej grupie, tak? Bo wszystkie mecze zostaną nam, mamy już fantastyczny start, więc na pewno w fazie pucharowej myślę, że wyjdziemy na pewno z tej grupy, w której teraz jesteśmy, tak? Przy czym, no tutaj też ciężko powiedzieć, bo jeżeli trafimy na Francuzów, może się okazać, że nie zagramy już drugiego takiego fantastycznego meczu, tak?
No, na Francję możemy trafić
tak,
w finale.
Na pewno medal jest na pewno w naszym zasięgu. Tak? I to już się mówiło przed tymi mistrzostwami. Ja troszkę w to nie wierzyłem, ale ten mecz z Francuzami myślę, że wszystkich niedowiarków upewnił. Tak? No bo nie mogliśmy być pewni po tych pierwszych dwóch spotkaniach wygranych jedną bramką. Teraz wszyscy chyba są spokojniejsi. No oby nas ten spokój nie zgubił, ale no, może tak. Jeżeli to są mistrzostwa w Polsce, no to życzę im złotego medalu.
My też sobie tego życzymy. Jutro zapraszam przed telewizory do oglądania meczu Polska-Norwegia o godzinie 20:30 na antenie Polsatu i na pewno w przyszłym wydaniu audycji 1 na 1, jak i w innych audycjach poświęconych sportowi w Radiu Mors będzie na ten temat na pewno sporo. Natomiast o skandalach piłkarskich, bo tych niemało, dziś w naszym programie porozmawiamy po przerwie.
Jeden na jednego.
Zaczniemy od tego, co wydarzyło się przed dwoma dniami, czyli skazanie Javiera Mascherano za oszustwo podatkowe na rok więzienia, zapłacenie potężnej kary finansowej w postaci około 850 tysięcy euro. No i mamy kolejnego piłkarza, który ma problemy z podatkami i pytanie, czy to nie jest już początek jakiejś plagi, że piłkarze, mimo że zarabiają tak potężne pieniądze, mają kontrakty reklamowe, jeszcze dodatkowo szukają takich możliwości zaoszczędzania finansów.
Mi się wydaje, że to wynika wszystko tak naprawdę z ludzkiej mentalności. Każdy, znaczy nie każdy, ale jest wiele takich osób, które w momencie, kiedy zarabiają dużo, chcą zarabiać jeszcze więcej, nie chcą tego oddawać ani w formie podatków, ani w żadnej innej. Mnie to absolutnie nie dziwi, że coś takiego się dzieje, bo to jest raczej... do przewidzenia, natomiast no smuci, że konsekwencje, które z tego wynikają, nie są takie same jak dla zwykłych śmiertelników, tak? Bo okej, on dostał ten wyrok, natomiast jestem stuprocentowo przekonany, że do więzienia nie pójdzie, skończy się na jakimś zawieszeniu kary, skończy się na dużej karze finansowej, ale on nadal będzie mógł grać. Mnie to z jednej strony cieszy jako fana Barcelony, z drugiej strony smuci jako człowieka, tak, że są lepsi i gorsi. Ale
mamy
tak
równych i
zawsze.
Równiejszych.
Znaczy, myślę, że to jest kwestia jakby naszego osobistego zdania, też to sądzimy o systemach podatkowych. Tak? No, ja na przykład osobiście uważam, że nie powinno się kogoś karać za to, że na przykład dużo zarabia. Tak? Przez to, że zarabia więcej, powinien płacić większe podatki. Więc może tutaj Mascherano z tym się po prostu nie zgadzał. Ale no, prawda jest taka, że no, żyje w takim systemie, jakim żyje. No, prawda, nie postąpił jak Gerard Depardieu i wyjechał do Rosji, przez to, że państwo chciało mu nałożyć większe podatki. No tak jak powiedział Piotr, myślę, że tutaj może to smucić z tego względu, że no, znając życie tutaj jakoś to się rozejdzie troszkę po kościach, tak? Bo wiemy, że ci wielcy, szczególnie sportowcy, czy wielcy celebryci, czy aktorzy, oni są troszkę traktowani inaczej. No i jeszcze wracając do tego, co na samym początku mówił Piotr, jeżeli chodzi o taką chciwość, no to sami przecież śmialiśmy się z Karima Benzemy, jak się okazało, że on tam dla 50 tysięcy tak naprawdę tego Valbuenę szantażował, czy tam 60, więc no, dla niego to jest jego trzy dni, to nawet nie jest jego tygodniówka, to są 2-3 dni jego grania, tak? Więc myślę, że to jest takie smutne, jeżeli się okazuje, że tak naprawdę ten człowiek, nie wiem, zaoszczędził powiedzmy 500 000 albo 1 000 000, tak? Bo tak naprawdę chyba nie wiemy, na ile on tego fiskusa, że tak powiem, przekręcił. Ale myślę też, że ta kara, którą dostał, też pewnie jest niewspółmierna do tego. Pamiętam, że kiedyś oglądałem taki program o biznesmenach, którzy swoje właśnie konta gdzieś tam mieli w jakimś banku szwajcarskim, który właśnie ułatwiał jeszcze te przekręty finansowe. No to jak dobrali się do takiego jednego delikwenta, to opróżnili mu konto na 98%. Jemu został tam chyba 1,5 miliona euro. I pamiętam, jak w tym dokumencie mówił, że wstał rano, obudził się na swoim jachcie na Rivierze, podszedł, zalogował się do komputera i prawie dostał zawału, bo nigdy nie miał tak małej ilości pieniędzy na koncie.
Być może to będzie zacznie przyświecać innym piłkarzom. No, rzeczywiście, Piotr, zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz, czyli na traktowanie inaczej piłkarzy. To samo Michał też podkreślił, a inaczej zwykłego śmiertelnika. No bo takiego Javiera masz czarno stać, żeby sobie zapłacić taką karę i do więzienia najprawdopodobniej
nie trafi.
Zauważmy,
że coś takiego najczęściej wynika też w tych zawsze... Najczęściej to w lidze hiszpańskiej coś takiego. Jeżeli są jakieś skandale, to czy tutaj przy transferach, czy właśnie przy jakimś niepłaceniu podatku, najczęściej to się właśnie wymienia zawodników. Też przecież z Messi była ta wielka
Messi
sprawa.
Messi też miał problemy z podatkami.
Tam było pan przy około 10 milionów nawet fiskusa okradł.
No i teraz pytanie, czy to wynika z błędu konstrukcji prawa w Hiszpanii, czy faktycznie to w Hiszpanii ten najgorszy sort piłkarzy.
Że tak najlepszy piłkarzy pod względem technicznym, a najgorszy pod względem ludzkim.
Pamiętam, jak Arsenal zakontraktował Arszawina, no to z niego się śmiano, że nie potrafi obsługiwać bankomatów. Więc może tu jest coś takiego. Ustecznieni są trochę zawodnicy Barcelony pod tym. Może to po prostu oni nie wiedzą, że trzeba płacić, tak?
Jest taka możliwość.
No dobrze, skandale skandalami, ale teraz przejdźmy do innego skandalu, czyli do tego, co dzieje się w FIFA. No wiemy, że Michel Platini i Blatter zostali skazani na 8 lat więzienia, ale najprawdopodobniej całkowicie będą pozbawieni praw działania w piłce nożnej. No i jednym z kandydatów, poważnych kandydatów do tego, żeby zasiąść na fotelu prezydenta FIFA, jest Gianni Infantino, obecny sekretarz generalny UEFA, który wysunął propozycję nowej formuły Mistrzostw Świata. W związku z tym, że to są potężne pieniądze do organizacji takiego przedsięwzięcia, żeby zwiększyć liczbę uczestników do 40, i wtedy liczba grup zostaje niezmienna, ale mamy jednego uczestnika więcej. No i kilku organizatorów. Wzorem tego, co dzieje się podczas Euro 2020, kiedy będziemy mieli 13 gospodarzy. No i pytanie, czy to jest dobry pomysł, żeby na przykład kraje afrykańskie mogły zorganizować tak dużą imprezę i nie mocno nie uszczupliło tych budżetu?
No i tak, i nie, bo z jednej strony dzięki temu właśnie będzie kraje afrykańskie stać na to, żeby organizować te duże imprezy, tak, i to będzie dla nich olbrzymia promocja na świecie, ale z drugiej strony nie zapomnijmy, że kraje afrykańskie są dość duże. To nie jest, nie wygląda tak, jakbyśmy na przykład w Europie, w krajach Beneluxu zorganizowali sobie mistrzostwa i małe kraje, które są obok siebie skupione, to dla kibiców właściwie nie byłoby najmniejszego problemu, tak? Natomiast jeżeli kraje afrykańskie, które powierzchnią są zdecydowanie większe, na przykład trzy razem by zabrały się za organizację Mistrzostw Świata, no to logistycznie to byłaby tragedia dla kibiców.
No, już teraz mówi się przecież odnośnie Mistrzostw Europy we Francji, że część meczy będzie rozegrana na południu Francji, gdzie jest troszkę inny klimat, część będzie na północy Francji, gdzie jest jeszcze inny klimat i też dużo będzie zależało od baz hotelowych i kluby zajmą. Przecież cała akcja logistyczna przecież była sztabu Adama Nawałki, gdzie mają jakby rozbić obóz szkoleniowy we Francji, tak? Więc, a to jest wszystko w obrębie jednego kraju, a teraz dajmy na to, że właśnie tak jak mówi Piotr, ustalimy trzy różne kraje, dość wielkie powierzchniowo, gdzie będą, chociażby będą różne amplitudy temperatur. To wszystko wpływa na grę, tak? Więc to może być bolączka. Jak również, no zauważmy, ważnym pytaniem odnośnie takich imprez jest, co będzie później z tymi stadionami, bo mamy przykłady mundialu w Brazylii, gdzie już teraz mówi się, że przecież ten wybudowany w środku dżungli w Manau bodajże, mm-hmm. tak, był ten stadion, gdzie grali Francuzi z Anglikami, to był stadion wybudowany tak naprawdę na jeden mecz, tylko po to. I teraz mamy wielkie pieniądze, które takie przedsięwzięcie kosztuje. Ten stadion nigdy nie zostanie już więcej wykorzystany, tak? Już myśli się o tym, żeby go zburzyć, więc myślę, że tutaj nie jest to do końca dobry pomysł. bo jednak tak jak narzekamy na mistrzostwach świata, jeżeli mamy, prawda, tą zasadę, że powinni być sędziowie z różnych regionów świata, tak? I często ile jest przecież błędów było chociażby na tym mundialu, w grupach, gdy sędziował jakiś, powiedzmy, z Azerbejdżanu sędzia, czy z Kazachstanu, a jak wyglądał poziom sędziowania, gdy sędziował na przykład sędzia z Niemiec, czy z Włoch, tak? Okej, powinna być jakaś równość, bo jednak ten sport łączy, ale jeżeli mamy jakąś, jednak powinniśmy chociażby tych sędziów dobierać według ich kompetencji. Tak samo troszkę powinno być z krajami, które to powinny organizować. Jeżeli jakiś kraj no nie stać na to finansowo, albo musiałby się strasznie zadłużyć, no jednak takie, ta impreza trwa miesiąc, ta impreza trwa tak naprawdę miesiąc. Jeżeli masz się zadłużyć na kolejne 10-15 lat, no to nie wiem, czy to jest jakieś rozwiązanie, tak?
No ale pytanie w takim razie, jeżeli kraj sam nie jest w stanie zorganizować takiego przedsięwzięcia, no w Polsce choćby stadion we Wrocławiu, to dziś generuje potężne straty. W ogóle Śląsk Wrocław nie przyciąga takiej ilości kibiców, nie są w stanie zapełnić tego stadionu. Stadion w ogóle działa, jeżeli patrząc pod względem nie tylko sportowym, ale także kulturalnym. Ile tam było koncertów? Jeden, dwa?
I stadion? No ale Michale, no to czy to jest problem kraju, czy to jest problem zarządców stadionu? Bo przecież
to
spójrzmy,
jest swoją drogą, ale kraj będzie zarządzał tym stadionem.
Jak wygląda arena w Gdańsku, w której cały czas coś się dzieje tak naprawdę. W Warszawie też dużo się dzieje.
No Stadion Narodowy już się zwrócił, za chwilę będzie dwukrotność z
dokładnie.
Kosztów
Narodowy już
budowy.
W momencie na siebie zarabia.
No ale mamy kolejny stadion
też do tego
w Śląsku.
Się zbliża.
Na Śląsku, w Chorzowie, Stadion Śląski, który kiedyś był w sumie stadionem reprezentacyjnym. Dzisiaj za potężne miliony modernizowany. A jak wiemy, przy takiej ilości hal sportowych, w których odbywają się koncerty, które są całoroczne, przypomnijmy, a stadiony? No stadion w Gdańsku no nie do końca się z tym zgodzę, że to się dzieje. No,
tak, tylko teraz
są
jeżeli
tam mecze, ale tam trzeba 12-13 tysięcy kibiców, żeby jedno wydarzenie się zwróciło.
Tam się wiele rzeczy dzieje około sportowych, ale także w ogóle codzienne aktywności tak naprawdę można tam spędzać. Tak? Jest wiele firm, które tam oferuje różne rzeczy do
no,
zabawy.
Także też zauważmy, no, jeżeli teraz to przeniesiemy na grunt, bo tutaj głównie skupiamy się na Afryce, tak? Ale teraz jeszcze Ameryka Południowa jakoś potrafi sobie z tym poradzić, ale no, czy na przykład będą organizowane wielkie trasy wielkich zespołów właśnie po tych stadionach w Demokratycznej Republice Konga? No, ja tego akurat nie widzę, tak? Bo jednak nie często się spotyka, żeby jakieś wielkie gwiazdy typu Madonna zrobiła trasę po Afryce, tak? Więc tutaj myślę, że te stadiony będą niezagospodarowane. Też rozbicie tego wszystkiego na kilka mniejszych państw myślę, że dalej będzie ciężkie dla krajów afrykańskich, jak to wyglądało wcześniej, tak? Tutaj mieliśmy Austrię, mieliśmy Niemcy, tak? Austria, Szwajcaria. Mieliśmy Korea, Japonia. To są jednak dużo bogatsze kraje. Również mieliśmy mundial zorganizowany, prawda, w Holandii i w Belgii, tak? Euro. Tak? Więc tutaj to są zupełnie inne skala jakby budżetów tych państw, zamożności tych państw. No i jeżeli to się komuś nie podoba, no to może będzie przykre, to będzie trochę bolesne, no ale jednak no to są wielkie imprezy, które wielce kosztują, dużo kosztują, no i jednak trzeba mieć na to dość
kilkadziesiąt miliardów dolarów.
Dość spory portfel. To jest na razie zabawa dla najbogatszych. Nikt nie mówi o wykluczaniu tych najbiedniejszych drużyn, bo tutaj to jest zupełnie czym innym jest rywalizacja sportowa, czym innym organizacja, no ale takie, prawda, pokaż się, zastaw się, ale pokaż się, no to prawda przypomina trochę takie wiejskie polskie wesele, prawda?
Czyli jednym słowem Giovanni Infantino, nie idź tą drogą.
To jest dobre, myślę, pod jednym względem, może to troszkę ukróci korupcję w FIFA, tak? Bo już nie będzie takich sytuacji, jak już są przecież z Katarem, jest wiele tutaj jakichś niedomówień i niedopatrzeń, że tutaj Katar najprawdopodobniej mógł kupić te mistrzostwa poprzez przekupywanie tych wszystkich
prominentnych działaczy.
Dokładnie.
FIFA.
No też również, czy też ekologów, ogólnie ludzi sportu, którzy się opowiedzieli za tym, żeby te mistrzostwa się tam wydarzyły. No myślę, że to może troszkę ukrócić taki pomysł rozbicia tego, może nie w jednym państwie, jednak te głosy się też trochę rozbiją, inne będą te siły, które będą rządzić w FIFA i może to troszkę zmniejszy korupcję, tak?
Zresztą tutaj cały czas się skupiamy na tym, żeby państwo mogły prowadzić te mistrzostwa, ale tak jak ty, Michale, zauważyłeś, może najpierw powinni się włodarze UEFA skupić na właśnie poziomie sędziowania, bo niech z każdego kraju na przykład będzie reprezentant sędziowski, ale niech chociażby przez rok go wdrażają, no chociażby w Lidze Mistrzów. Niech sobie posędziuje mecz na najwyższym poziomie, ale w grupie, tak?
No ja bym nie chciał tego zobaczyć, kiedy gra na przykład Real z Barceloną w
półfinale.
Mówię,
no dobra, nie mówię mówię o meczach grupowych, gdzie
tak,
po prostu, żeby
gdzie mamy mecze, mamy tak naprawdę w ostatniej kolejce mecze tak już o nic, mamy drużyny jak, no dobra, może nie o nic, tak, ale mamy Ligę Europejską, gdzie wychodzą tylko dwie drużyny, więc te trzecie miejsce nic nie gwarantuje i spokojnie taki sędzia z Turkmenistanu czy te właśnie z Afryki mógłby pojechać, chociażby obyć się z tą atmosferą dużego stadionu, a nie, że on pojedzie raz na 4 lata, pojedzie na wielką imprezę i okazuje się, że oni nie zaliczają 2 goli Meksyku w meczu z Kamerunem i gdyby nie to tylko, że fantastyczna była forma Chicharito na tych mistrzostwach, no już by Meksyk miał bramkę w plecy, a jednak bardziej można chyba to zrozumieć w meczu ligowym, można to podarować w jakimś pucharze, tak, krajowym, ale no nie na mistrzostwach, gdzie czekasz na to 4 lata. Dla niektórych ekip to jest no jedno takie wydarzenie możliwość. Na przykład na 40 lat, tak? Pojechanie w ogóle tam.
No zobaczymy, jak to będzie. No niedługo przed nami wybory prezydenta FIFA. Będziemy to na pewno śledzić. Zaglądajcie na naszą stronę morsug.pl. Tam na bieżąco wszystkie informacje wyrzucamy. Na po przerwie porozmawiamy m.in. o derbach Anglii.
Jeden na jednego.
Gra już Liga Hiszpańska, gra Angielska. Przed nami rozpoczęcie meczów w Lidze Niemieckiej. No i na początek bardzo ciekawe starcie, bo wraca między innymi na boisko Robert Lewandowski, który jest przymierzany do Realu Madryt, czyli starcie Hamburgera SV z Bayernem. Ten mecz już dzisiaj o godzinie 20:30. No i pytanie. Bayern przegrał ostatni mecz sparingowy. Jak sobie poradzi w lidze, kiedy odchodzi ich trener?
A to jest mecz sparingowy, także tutaj nikt nie daje z siebie 100% i grając o pietruszkę na pewno nikt nie będzie się tutaj nadwyrężał tak naprawdę. To raczej chodzi o powtórne ogranie się z boiskiem po przerwie, tak? Natomiast tutaj też niedawno był wywiad z Robertem, który był pytany o raso przenosiny do Realu, o których on oczywiście nic nie wie i nic nie komentuje, a druga rzecz o pomysł na skupienie przez Bayern Gonzalo Higuaina, który przecież świetnie się sprawuje ostatnio
w Napoli.
I teraz bardzo mi się podobała wypowiedź Roberta, kiedy powiedział, że on nie widzi sensu kupowania Higuaina, bo przecież on jest w Bayernie, to po co im Higuain? No i to chyba też pokazuje, jak pewny on jest w swojej pozycji na boisku.
Przy czym tak
i
jednak
tego, główki,
to też no, pamiętam, jak Mesut Özil na 2 tygodnie przed odejściem z Realu też mówił, że tutaj nie porównuje w ogóle życia w Madrycie, a życia w Londynie, tak, że nie wyobraża sobie zmiany tego miasta. Mieliśmy sytuację z dziewczyną Davida De Gea, która mówiła, że Manchester jest tak piękny jak tył lodówki, więc tutaj te wszystkie jakby na więc no przecież sam pamiętam jeszcze to chyba najbardziej takie jest bijące po oczach, że tak powiem, jak na 2 dni przed zakontraktowaniem Cazorli Arsene Wenger na konferencji powiedział, że w ogóle nie kojarzy takiego zawodnika, tak? Więc to są takie gierki, wiemy, no sam Guardiola też przecież ucina wszystkie spekulacje odnośnie, on sam powiedział, że sam zdziwił się, że w ogóle jego wypowiedź, bo on na razie tylko powiedział, że chciałby zagrać w Premier League, tak? I przepraszał tak naprawdę za to, że już taką jakby presję wywołał na chociażby na Pellegrinim, tak? No również tutaj na Van Halu, bo tutaj się spekuluje, czy to miałby być Manchester City, czy to miałby być Manchester jednak United, no bo wszyscy by chcieli kolejnego wielkiego trenera w United. Mówi się też o tym, że już się spekuluje, że jednak Arsene Wenger jemu zostało 1,5 roku kontraktu, na Guardiola powiedział, że mógłby sobie zrobić rok przerwy, więc no z Kloppem mieliśmy tą samą sytuację, tak? Więc tutaj te wszystkie spekulacje medialne, no to jest tak naprawdę zabawka dla dziennikarzy, dla kibiców.
I za to chyba to kochamy, między innymi piłkę nożną,
na pewno,
za takie spekulacje,
na pewno. Ale
że
jeżeli
na
chodzi jeszcze,
się zmienia.
Ale jeśli chodzi o samego Roberta, no to też bym tutaj tego meczu sparingowego nie przekładał na ich wyniki sportowe. Co prawda tam nie ma może takiej wielkiej straty, bo tam jest bodajże chyba tylko 6 czy 8 punktów, tak? Przewagi nad Dortmundem. To nie jest tak jak w lidze francuskiej, gdzie
20 kilka
no,
punktów.
Bo jeżeli chodzi o PSG, to jest tylko pytanie, czy w lutym, czy w marcu, tak?
Tak,
to tam już nic innego się nie zmieni.
Tam drugi zespół ma bliżej do strefy spadkowej niż do PSG, także.
Więc tutaj, ale jeżeli chodzi o Bayern, no to jeszcze przypomnę, że no też jest taki piłkarz dalej, on niestety jest może na szczęście jest na wypożyczeniu Arsenalu. Yaya Sanogo, to jest człowiek, który w meczu z Benficą w takich właśnie meczach sparingowych strzelił 5 bramek w jednym meczu, a później okazało się, że na pustą bramkę z Leicester nie potrafi trafić. Teraz w Ajaxie ktoś powiedział, niech idzie do Ajaxu. Jeżeli w Ajaxie się napastnik nie sprawdzi, no to już chyba nie ma miejsca na ziemi, żeby się nie sprawdził. No i nie pamiętam, żeby tam chociaż był na ławce.
Trochę złośliwości, ale chyba po ostatnim meczu Liverpoolu z Manchesterem United, czyli wielkich derbach Anglii, gdzie to czerwone diabły pokonały Liverpool 1-0. Czy Louis van Gaal obronił swoją pozycję i może być spokojny właśnie przed czerwcem, kiedy to być może Guardiola
znaczy, ja
mógłby
wam
go zastąpić?
Takie pytanie, panowie. Wiecie, dlaczego tego meczu nie komentował Andrzej Twarowski?
No. Nie mam pojęcia.
Bo Andrzej Twarowski nie komentuje średniaków. Nie, no prawda jest taka, że jeżeli chodzi o Van Hala, no to tutaj chyba każdy mecz, już mieliśmy Boxing Day, mieliśmy fatalną porażkę ze stołu, chociaż to było na Britannia Stadium, no to wiemy, że mało kto wywozi punkty z Britannia Stadium, ale no mieliśmy porażkę w Boxing Day, już mówiło się o odejściu Van Hala, nagle mamy kolejny mecz z Chelsea, David De Gea ratuje mu remisem skórę, tak? Później mamy kolejny mecz z Newcastle, gdzie tak naprawdę skończyło się 3-3, gdzie Manchester mógł ten mecz wygrać, bo prowadził 2-0 do przerwy, 2-1 do przerwy, ale prowadził 2-0. I nagle mamy teraz mecz, już mówiło się o jego odejściu, mamy kolejny wielki mecz teraz z Liverpoolem, praktycznie jeden celny strzał i na Runeya zapewnia 3 punkty, tak? Więc myślę, że ten Van Hal tak z tygodnia na tydzień, tam on musi żyć w strasznym stresie.
No, podobnym jak kibice przed meczami reprezentacji Polski w piłkę ręczną.
Myślę, że tak,
myślę,
podobnym.
Że większym nawet.
Ale on tutaj i zawsze ktoś go ratuje, no więc myślę, że tutaj znowu może dać ciała, bo tutaj Manchester gra z Southamptonem, więc może znowu być jakiś rozczarowujący remis, po czym przyjdzie jakaś kolejna duża ekipa i znowu Van Hal jakoś dziwnym trafem się uratuje, więc była taka ciekawa statystyka teraz 6 najlepszych zespołów z Ligi Angielskiej, czyli czołowej szóstki i wyszło z niej, że Van Hal ma najlepszy bilans punktowy z każdą z drużyn, bo on z całej szóstki przegrał tylko mecz z Arsenalem i ma 2 zwycięstwa nad Liverpoolem, remis z City, remis z Chelsea, więc tutaj on w meczach z tymi najlepszymi jednak no, ma ten swój nudny, ale jednak sposób na punkty.
No, przed nami najważniejszy w sumie mecz.
Chociaż, przepraszam jeszcze, że przerwałem ci, Michale. Pamiętam, jak chyba to był druga czy trzecia kolejka, jak tylko spotkaliśmy się tu w redakcji pod rządami Kloppa, jak po takim meczu, właśnie oni wygrali ten City 4-1.
Ja nic nie wiem o zmianie szefa redakcji, że już teraz Klopp jest pod rządami. No, ciekawe.
Nie. To był mecz, właśnie trzeci chyba mecz Liverpoolu pod rządami Kloppa, gdzie oni wygrali chyba City 4-1. Pamiętam wtedy słowa Michała, że rok albo dwa i Liverpool wygrywa Mistrzostwo Anglii. Czy tutaj chciałbyś zmienić swoją decyzję?
Nie.
Wiem, że nie powiedziałeś tego nigdy na antenie, więc to cię nie zobowiązuje do niczego.
To teraz to mówię na antenie teraz... tak, ponieważ bardzo cenię sobie Kloppa za jego styl pracy i nie w tym sezonie, ale w przyszłym jestem święcie o tym przekonany, że Liverpool będzie walczył o mistrzostwo i da temu wyraz swoją grą i przede wszystkim wynikami, bo czasami to nie jest wspomniane do siebie.
Podzielam pewność, bo jeżeli Liverpool nie wygrywa ligi z Suarezem, który ma 30 bramek na koncie, to...
Z duetem Suareza i Sturridge'a, tak?
Tak, ale tutaj przecież Suarez miał sam 30 bramek strzelonych. Tak, tak. Jeżeli oni nie potrafią wygrać ligi w tym momencie, to nie wiem, czego potrzebują. Wydaje mi się, że Klopp być troszeczkę za mało. Tym bardziej, że już Coutinho jest
przymierzony do Barcelony.
Nęcony przez różne duże zespoły z dużymi pieniędzmi. A wiadomo, że Klopp bardzo lubi na Coutinho
no i też
zauważmy,
że mamy taką sytuację, to Brendan Rodgers w studiu takim przedmeczowym w Sky Sports teraz powiedział przed tymi derbami, że on będąc trenerem Liverpoolu w tamtym sezonie, on naciskał na transfer Sancheza, dostał Rickiego Lamberta i Balotelliego, tak? No więc tutaj to też jest taka kwestia, no jednak jeżeli ktoś ma zmieniać klub, jeżeli przychodzi jakiś zawodnik, to też jednak ten fakt geograficzny myślę dużo wpływa na to, że jednak mieszkać w Londynie, a mieszkać w Liverpoolu to jednak są... Ten aspekt jednak tego, gdzie zawodnik ma rodzinę, tak, gdzie jednak jak przyjeżdżasz z żonami, to też mocno wpływa na jego decyzję. No myślę, że gdyby tutaj żony decydowały o tym, gdzie piłkarze mają grać, to byśmy mieli AC Milan i PSG mieliby najlepsze ławki chyba na świecie. Tak? Bo każdy chciałby mieszkać w Mediolanie i w
Paryżu. Tak, to trochę takie porównanie jak mieszkać w Madrycie i w Barcelonie, także... Tym optymistycznym, złośliwym akcentem przejdźmy do tego meczu w następnej, w 23 kolejce, kiedy to Arsenal podejmie na swoim stadionie Chelsea.
A musiał.
Tak, musiałem, bo jestem bardzo ciekawy. No Arsenal jest liderem aktualnie tabeli, ale przyjeżdża Chelsea pod wodzą Gusa Hiddinga. No, który jest dość nieobliczalny już, nie tak jak no, za
Jose Mourinho. Patrząc w ogóle na mecze ostatnie Arsenalu z Chelsea, no to ostatnie zwycięstwo Arsenalu to jest rok 2011, więc można powiedzieć prehistoria, jeżeli chodzi o współczesną piłkę. Na pewno Arsenal miał problem z graniem z Chelsea Mourinho, tak? Więc tutaj Mourinho zawsze stwarzał problem, ponieważ Węgry ma tak naprawdę w ich stosunku ma tylko jedno zwycięstwo. To był mecz teraz w tym sezonie o tarcze wspólnoty, więc tutaj ciężko jest w jakiejś prorokować. Ja w ogóle uważałem, że Arsenal przecież w tym miesiącu miał taką pasę, że miał przecież Liverpool na wyjeździe, miał Stoke na wyjeździe i miał Chelsea, więc tutaj 2 punkty w tych 3 meczach naprawdę były niezłym rezultatem i już te 2 punkty zdobyli. Liczę na zwycięstwo, ale no to się okaże. To są derby, Diego Costa potrafi prowokować, co pokazał już w ostatnim meczu. Co prawda grają u siebie, grają pod innym trenerem. Tu jest bardzo dużo niewiadomych tak naprawdę, więc myślę, że ciężko jest jakieś ustalić faworyta nawet tego spotkania, no właśnie, mimo że Arsenal jest pierwszy.
Nieobliczalność tutaj, nieobliczalność Chelsea jest, sprawia, że trudno jest wyrokować, cokolwiek się może wydarzyć.
Tak, no i pytanie, teraz będziemy mieli w sumie starcie lidera ze średniakiem.
No, nawet z drużyną Kuskini powiedział, że oni walczą o utrzymanie, tak?
Przede wszystkim, tak. No, zobaczymy.
Jeszcze, Michale, tylko tak, nie wiem, czy słyszałeś ostatni wywiad z Busquetsem, który powiedział, że to już nie Real jest największym rywalem Barcelony, tylko Atletico Madryt, który jest dużo lepszy od królewskich.
Ja nie będę tutaj...
No, ale tak chciałem na koniec cię zapytać.
Nie będę komentował... słów człowieka, który jest niezrównoważony psychicznie, także...
Słowo na koniec.
Tak.
Tym optymistycznym akcentem chyba zakończymy.
Tak. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą audycję. To była audycja 1 na 1, a ze mną w studiu
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Do usłyszenia za tydzień.
Jeden na 1.